Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rozpoczniemy od przypomnienia aktualności watykańskich, a w drugiej części spotkanie z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego w cyklu o kompozytorze poszukującym sakrum. Na spotkanie zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Przypadająca dziś szósta rocznica wyboru na stolicę Piotrową kardynała Józefa Ratzingera to w Watykanie dzień wolny od pracy, poniekąd święto państwowe. Jednak oprócz biało-żółtych chorągwi wywieszonych na watykańskich budynkach oraz życzeń skierowanych do papieża przez różne osobistości, nie ma żadnych zewnętrznych obchodów tego dnia. W tym roku wycisza go zresztą skłaniająca do skupienia atmosfera Wielkiego Tygodnia.
W rocznicę wyboru przypomnijmy, że Benedykt XVI, mimo wciąż bardzo czynnej działalności, należy do najbardziej wiekowych papieży czasów nowożytnych. Na konklawę przed 6 laty, jako 78-letni, był najstarszym nowo wybranym następcą świętego Piotra od blisko 3 wieków.
Emerytowany metropolita Turynu, kardynał Giovanni Saldarini, zmarł wczoraj w 87 roku życia. Śmierć nastąpiła po długiej chorobie przeżywanej z ufnym zawierzeniem Bogu, pisze Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym wystosowanym na ręce jego następcy, arcybiskupa Cesare Nosilli. Papież przypomina gorliwą pracę duszpasterską zmarłego w Turynie, a wcześniej jako kapłana i biskupa pomocniczego w Mediolanie. Ojciec Święty zapewnia o modlitwie, kierując też myśl do tych, którzy w ostatnich latach z miłością opiekowali się chorym purpuratem.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Bezprecedensowy sukces kompozycji Henryka Góreckiego zadziwił zarówno świat muzyczny, jak i zwykłych ludzi nie interesujących się muzyką poważną na co dzień. Symfonia znalazła światowe uznanie, choć czekała na odkrycie 15 lat. Zapraszamy na spotkanie z kompozytorem poszukującym sakrum, w którym zastanowimy się nad przyczynami sukcesu melodii kontemplacyjnych polskiego kompozytora. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego muzyka poważna Henryka Góreckiego zauroczyła miliony słuchaczy na całym świecie.
Odkrycie na zachodzie twórczości Henryka Góreckiego jest równoznaczne z odnalezieniem trzeciej symfonii pieśni żałosnych. Kompozytor z Katowic nie miał wątpliwości, że po latach zapomnienia zdarzył się cud. O tym, że w takich kategoriach przeżywał to sam muzyk, przekonany jest jego bliski przyjaciel i sąsiad Wojciech Kilar. Mówi on wprost, że artysta widział w tym rękę Boga.
To jest cud. Ja to odebrałem nie tylko jako cud, często się używa tego słowa w życiu potocznym, ale że on uznał, że rzeczywiście to jest jakaś ręka boska tutaj działała. Zarówno dlatego, że ta jego muzyka jest ważna dla nas, dla naszej tożsamości narodowej, to także ten sukces tej symfonii jest dla niego jakby zapłatą za całe jego bardzo ciężkie życie. I ten sukces taki, no nie bójmy się także tej nazwy finansowej. Za lata biodowania, za lata choroby, za lata właśnie ogromnych przeciwności życiowych.
Początek lat 90. w muzyce poważnej w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych można bez przesady nazwać fenomenem Góreckiego. Na listach bestsellerów przez rok nieprzerwanie słuchacze wybierają jego utwory.
To rynek brytyjski zrobił prawdopodobnie najwięcej, by wypromować twórczość nieznanego i unikającego mediów muzyka z Polski. Mieszkańcy wysp nie mieli wątpliwości, uznając kompozytora z Katowic za jednego z największych współczesnych geniuszy muzyki klasycznej. Jego nazwisko wymieniano było na równi z Mozartem, Beethovenem i Chopinem. Dlaczego właśnie w Wielkiej Brytanii dochodzi do odkrycia Henryka Góreckiego? Skąd Anglicy dowiedzieli się o melodiach żałosnych? Skąd zainteresowanie muzyką kontemplacyjną u słuchaczy muzyki popularnej?
Kompozytor był onieśmielony tym, co wokół niego działo się na początku lat 90. Przyznawał, że w czasach pisania kompozycji nikt nie zastanawiał się nad promowaniem rodzimych twórców. Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne związane były bardziej z nomenklaturą partyjną i służbami specjalnymi PRL. Choć co prawda miały piony odpowiedzialne za promocję artystów, to jednak efekt tej pracy był mizerny lub żaden. W wielu krajach popularyzowanie polskiej kultury organizowała dużo skuteczniej mieszkająca tam Polonia. Henryk Górecki krytycznie widział pomoc placówek dyplomatycznych w promocji kultury ojczystej. Jego nagrania, przesyłane z kraju do ambasad, lądowały bowiem w piwnicach, zamiast trafiać do miłośników muzyki.
Ja napisałem te utwory w czasach, kiedy nikomu nie śniło się o pewnych rzeczach. Poza tym, kto mnie miał wtedy lansować? Polskie nagrania? W Polsce przemysł fonograficzny był żaden. Paczki z moimi płytami, które trafiały do polskich placówek za granicą, lądowały nierozpieczętowane nawet w piwnicach. Tych panów bardziej interesowała wódka czy machloje.
Po wykonaniach trzeciej symfonii w 1977 roku w Royan we Francji oraz w Polsce na prestiżowym festiwalu młodych twórców, zwanym Warszawską Jesienią, kompozycja pozostała w dużym zapomnieniu. Co prawda wydano ją na czarnej płycie polskich nagrań, ale zainteresowało się tym tylko niewielu entuzjastów muzyki poważnej. Niemniej to dzięki melomanom udało się ocalić nieliczne nagrania, które znawcy muzyki przekazywali sobie pocztą pantoflową.
Opatrznościowo polskie nagrania miały prawa autorskie do wydań kompozycji Henryka Góreckiego tylko w obozie państw socjalistycznych należących do Organizacji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W rękach artysty pozostawała swoboda w wyborze wydawców fonograficznych na Zachodzie. Później będzie to miało kolosalne znaczenie w wypromowaniu trzeciej symfonii poza blokiem wschodnim i jej spektakularnym sukcesie.
Początek lat 80. to dla Polaków tragedia stanu wojennego, wprowadzonego przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego. reakcja środowisk artystycznych jest jednoznaczna. Aktorzy, muzycy i inni twórcy przeszli wtedy w dużej mierze do opozycji i zdecydowali się na powszechny bojkot komunistycznych środków przekazu. Unikali radia, telewizji, koncertów czy produkcji filmowych. Czasem z narażeniem domowych budżetów opowiedzieli się przeciwko władzom, które manipulowały ich twórczością i wykorzystywały ją do celów ideologicznych. Wielu artystów przypłaciło bojkot stanu wojennego bezrobociem i biedą.
Także muzycy i kompozytorzy nie pojawiali się w mediach i nie chcieli mieć nic wspólnego z systemem, który łamał prawa człowieka. Henryk Górecki, gorący patriota, stanął po stronie prześladowanych. W kilku kompozycjach nawiązał wprost do ruchu Solidarności i jej dramatycznej historii. Poniósł za to sromotną lekcję.
Jeszcze pod koniec lat 70. stracił stanowisko rektora Akademii Muzycznej w Katowicach. Automatycznie jego twórczość trafiła na indeks cenzury. Trzecia symfonia podzieliła ten sam los. Reżim odtrącił genialną kompozycję i potraktował ją jako twórczość dysydencką i przewrotową. Kopia utworu krążyła jednak nadal w drugim obiegu. Melomani wywieźli ją również za żelazną kurtynę.
Partytura trzeciej symfonii drogą pantoflową wydostała się cudownie z izolowanego kraju. Wielu muzyków już w latach 70. przeczuwało, że kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego ma znamiona dzieła wybitnego i genialnego. Profesor z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, ksiądz Robert Tyrała, podkreśla, że muzyka z Katowic nazywano mistykiem dźwięku.
Jest nazywany często mistykiem dźwięku. Messiaen czy wielu innych, którzy zasłużyli sobie na to miano, no dzisiaj do nich możemy dołożyć właśnie pana profesora Henryka Mikołaja Góreckiego, którego muzyka rzeczywiście trwa. To było zdumiewające i w tej muzyce jest to nieprawdopodobne, taka długa nuta, takie wieczne trwanie, jakby próba dotknięcia Boga poprzez właśnie muzykę. I być może dlatego ta muzyka jest tak bardzo wartościowa. On był człowiekiem głęboko wierzącym. On nie manifestował tego.
Kompozycja, mimo nieprzychylnej krytyki w Polsce, nie podzieliła jednak losów tysięcy partytur, które nadal czekają na odkrycie i zalegają archiwalne strychy. Krytycy zarzucający Henrykowi Góreckiemu niewielki awangardyzm zupełnie nie przewidzieli, że poszukiwania artysty tym razem poszły w innym kierunku. Głównym zarzutem było to, że kompozycja jest za mało nowoczesna. Nikt jednak w poważnej i opiniotwórczej prasie muzycznej nie ośmielił się napisać, że dzieło nie jest przejmujące i piękne.
Symfonia była początkowo wykonywana w salach koncertowych w krajach zaprzyjaźnionych. Na przełomie lat 70. i 80. mogli jej wysłuchać melomani w Budapeszcie, Erewaniu i Tbilisi. Mimo izolacji i stanu wojennego, nielegalne kasety z trzecią symfonią dotarły na zachód. Miejscem szczególnym spotkania wschodu i zachodu był wtedy Berlin Zachodni. Niemcy zdecydowali się na nagranie utworu. Symfonię zarejestrowało studio Schwana. Wykonanie utworu powierzono Radiowej Orkiestrze Symfonicznej Berlina.
Niemiecki wydawca nie uniknął jednak sporego błędu. Czarna płyta wyszła z fałszywym opisem, w którym zareklamowano ją jako światową premierę trzeciej symfonii. Przypomnijmy, że oryginalnym nagraniem genialnej kompozycji Henryka Góreckiego była płyta polskich nagrań z 1978 roku. Później ukazało się kolejne wydanie niemieckie. Zawierało ono wykonanie koncertowe z Francji. Natomiast płyta filharmoników berlińskich była już trzecim nagraniem i bynajmniej żadną światową premierą. Prawdą jest natomiast, że nagranie z 1982 roku cieszyło się dużą popularnością na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.
Choć Polacy w PRL-u lat 80. nie mieli paszportów, a władze wręcz uniemożliwiały podróże po Europie, kopia nut trzeciej symfonii dotarła na Zachód. Choć kompozytor niewiele mógł pomóc w promocji dzieła, to powoli słuchało go coraz więcej osób. Jednym z największych zapożyczeń z dzieła Henryka Góreckiego było wykorzystanie go jako ścieżki dźwiękowej w filmie fabularnym. Wybrano element drugi symfonii, czyli modlitwę góralki z celi gestapo w Zakopanem. Dzięki francuskiemu filmowi muzykę polskiego kompozytora usłyszały po raz pierwszy miliony widzów w kinach, a później przed telewizorami.
Francuski reżyser Maurice Pilat wykorzystał utwór w filmie pod tytułem Police. Główne role powierzył w nim Gérardowi Depardieu i Sophie Marceau. Choć sam film nie był wielkim sukcesem, to pociągnął za sobą dużo większe zainteresowanie oryginalną ścieżką dźwiękową. Do producenta Police trafiła lawina zapytań od widzów, skąd pochodzi tak przejmująca muzyka.
Wobec dużego zainteresowania producent filmu zadecydował o nowym nagraniu symfonii, ale pod marką podwykonawcy. Historia pokazała później, że było to jedno z najmniej przemyślanych posunięć w przemyśle fonograficznym Francji. Krótkowzroczność decydentów spowodowała, że przed nosem przeszło im milion płyt z dziełem Henryka Góreckiego. Co przegapili Francuzi, wykorzystali później Anglicy. W roku 1986 dzieło polskiego kompozytora doceniono za oceanem. Docierało tam szczególnie niemieckie wydanie trzeciej symfonii. Dwa lata później na rynek weszli Brytyjczycy. To oni zdecydowali się na przeniesienie dzieła na najnowocześniejszy w tym czasie nośnik, płytę kompaktową. Londyńskie studio nagrań Olympia nagrało na płytce nagranie licencyjne pochodzące z polskich nagrań. Na podobny krok zdecydował się niemiecki Schwann. Na rynku zachodnim miłośnicy Henryka Góreckiego mieli więc do wyboru dwie płyty kompaktowe i kilka czarnych krążków. Na wszystkich partię sopranu wykonywała Stefania Wojtowicz. Cały czas jednak była to jedynie przygrywka do masowego zainteresowania dziełem polskiego kompozytora w roku 1992.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Zapraszamy na kolejne odcinki poświęcone polskiemu muzykowi. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.